I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Koluszek, a okazja ku temu jest nie byle jaka, dlatego że niebawem, bo w najbliższy czwartek w Koluszkach zostanie otwarte Muzeum tego miasta. Ma to związek między innymi z 75. rocznicą nadania praw miejskich Koluszkom, ale porozmawiamy dzisiaj o muzeum, trochę zachęcając też Państwa do tego, żeby może pojawić się na uroczystym otwarciu w najbliższy czwartek. Razem ze mną znakomici goście. Adrian Kut, radny Rady Miasta Koluszki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Mateusz Jaśkiewicz, radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
I Zbigniew Komorowski, lokalny dziennikarz, znawca historii Koluszek, również autor książki Sztetl Koluszki. Dobry wieczór.
Witam Państwa.
I dodam tutaj jeszcze, że wszyscy panowie są również reprezentantami Stowarzyszenia Historia Koluszek. No dobrze, to kto z panów mi wyjaśni, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby w Koluszkach otworzyć muzeum?
To może zacznijmy od początku. 12 lat temu była taka inicjatywa Zakopania Kapsuły Czasu, w której wszyscy tutaj obecni uczestniczyliśmy. I już po zakopaniu kapsuły zawiązała się taka dyskusja. Staliśmy zresztą obok budynku obecnego budującego się muzeum. Ustaliliśmy, że fajnie jakby tutaj kiedyś było muzeum, te wszystkie eksponaty można by było pokazywać, a że jest to jeden z najstarszych budynków w Koluszkach. No dziś wiemy już, że najstarszy budynek murowany w Koluszkach. No to tak była ta pierwsza myśl, żeby tam powstało muzeum. Potem powstało najpierw strona historiakoluszek.pl, potem stowarzyszenie cały czas, a to powstawały artykuły, książka powstała w międzyczasie, jedna, tutaj druga książka powstała. Po drodze mieliśmy jeszcze salę muzealną w tym obiekcie. No i tak do dzisiaj właściwie przez te 12 lat mamy muzeum.
To ja jeszcze muszę podpytać o tą kapsułę czasu, co tam się znalazło. Czy to już nie pamiętamy?
Pamiętamy tą inicjatywę, którą zaczęliśmy w liceum. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Koluszkach. Pomyśleliśmy sobie, że no cóż, taka inicjatywa, gdzie coś zakopiemy, a za 50 lat odkopiemy. Być może my jeszcze będziemy wtedy chodzić po tej ziemi. W każdym razie bardzo ten pomysł przyjął się w szkole, w liceum i co więcej, uzyskał bardzo duże poparcie mieszkańców. W czasie Dni Koluszek mieliśmy wystawione specjalne stoisko historyczne i skrzynię tam wystawiliśmy, do której mieszkańcy mieli wkładać też przeznaczone pamiątki właśnie do zakopania. Okazało się, że w tej skrzyni brakło miejsca. Ludzie przynosili zdjęcia, napisane wspomnienia, obrazki, płyty, CD, pendrive'y, wszystko to, co może za 50 lat zostać w jakiś sposób odtworzone i pokazać miasto, które było, tak? A pytanie, jakie to miasto będzie, a pewnie będzie cudowne, mam nadzieję taką przynajmniej.
Moje pierwsze skojarzenie z Koluszkami to jest kolej. Kolejnictwo, dworzec, czy dobrym tropem idę, myśląc, że Muzeum Koluszek też będzie opierało się na tym, że to tędy przejeżdża pociąg?
Koluszki oczywiście są związane z koleją i właściwie to historia kolei odzwierciedlana jest też w historii Koluszek. Chociaż Koluszki mają 600 lat, położone były w nieco innym miejscu niż obecnie, to że jest nad rzeką Mrogą, ale właśnie ze względu na powstanie tutaj, w tym miejscu, gdzie obecnie jesteśmy, kolei, spowodowało, że powstała osada przystacyjna, która została nazwana od najbliższej wsi również Koluszkami i te Koluszki się przez wieki rozwinęły.
Można powiedzieć, że ja taką myśl nawet zawarłem w swojej kolejnej, drugiej książce o historii Koluszek. To będą moje eseje, reportaże, które ukazywały się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w gazecie Tydzień w Koluszkach, gdzie pracuję. Taka myśl, że w zasadzie to miasto zbudowali kolejarze. To znaczy prawdopodobnie gdyby nie kolej, kto wie, może nadal bylibyśmy małą wsią osadą nad rzeką Mrogą, która wtedy była usytuowana, znaczy wieś. Koluszki dzisiaj zwane Koluszkami Starymi, właśnie w okolicy, gdzieś jakieś 3-5 kilometrów od obecnego centrum miasta, nad Mrogą. I ci, którzy sprowadzali się do Koluszek, to sprowadzali się albo w związku z pracą na kolei, albo no, też właśnie w związku z rozwojem kolejnictwa, bo tutaj rozwijało się jakieś drobne rzemiosło, handel, ale to wszystko jakby miało związek z tym szlakiem handlowym, tak? Tak jak dzisiaj widzimy, no, kto nie wiem, kiedyś znał, co to takiego Stryków. Pozdrawiamy Strykowian, ale no dzisiaj dzięki temu, że mamy autostradę do Poznania i stamtąd dalej do Berlina ze Strykowa, no to widzimy, że tam rozwija się biznes, tam przybywają nowi mieszkańcy. Także tam, gdzie szlak drogowy rozwija się, tam rozwija się również i miasto, ludność przybywa. Także no moim zdaniem kolej ma tutaj ogromny wpływ na rozwój miejscowości. To też jest taka moja prywatna, osobista i rodzinna przypadłość, ponieważ i sam kiedyś pracowałem na kolei, jestem absolwentem technikum kolejowego. Mój ojciec, mój dziadek, jeden z moich pradziadków był kolejarzem, drugi nie był kolejarzem z pradziadków, ale jako kowal również brał tutaj czynny udział w rozbudowie tutaj kolei fabryczno-łódzkiej wtedy. Także zresztą chyba nie ma w Koluszkach, jeśli chodzi o takich starych, rdzennych koluszkowiaków, chyba nie ma rodziny, która nie miałaby przynajmniej chociaż jednego kolejarza w rodzinie.
Czyli to trochę taka historia jak z Łodzią, to znaczy mamy historię osady, małej osady i później ten boom trochę przemysłowy, tak jak w Łodzi, i rozpoczyna się nowe życie już praktycznie wtedy czegoś, co ma kształt miasta.
Tak, ja tu mogę wtrącić też, że Łódź i Koluszki to troszkę też takie naczynia połączone. W międzywojennych gazetach można znaleźć informację, że Koluszki były pięknie nazywane jako Brama Łodzi. O czym świadczy, że kiedy na przykład odbywały się różnego rodzaju przejazdy z pociągów specjalnych, na przykład z trumną Słowackiego, z trumną Sienkiewicza, bądź też zwłoki Piłsudskiego, czy też trumna z ciałem ministra Pierackiego, to tutaj przyjeżdżały delegacje z miasta Łodzi. Więc Koluszki stanowiły tak naprawdę stację też przesiadkową dla Łodzi, przesiadkową, o czym świadczy też na przykład, że w 1900 roku około 3 milionów ludzi rocznie przesiadało się tutaj w Koluszkach. To są bardzo wysokie, to są bardzo duże liczby, które świadczą o tym, jak ważny był ten węzeł kolejowy.
Ważny, ale jednocześnie problematyczny. No bo jeżeli ludzie przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby się przesiąść na inny pociąg, no to gdzie są ci turyści na przykład? Czy te dzisiejsze Koluszki mają coś do zaoferowania w takim sensie właśnie turystycznym? Czy one nadal są tylko tym miejscem przesiadki? No i miejscem oczywiście życia mieszkańców.
Koluszki dzisiaj już mają projekt Lisowice między innymi, położony 3 km od Koluszek, akwen wodny wraz ze świetną bazą wypoczynku weekendowego. Mamy plaże, baseny, tor wakeboardowy, a także miejsce, gdzie można na łonie natury wypocząć, a także skorzystać z lokalnej małej gastronomii. Ale to nie tylko to. Mamy ścieżki rowerowe, świetnie skomunikowaną całą gminę, gdzie można naprawdę rowerem pozwiedzać bardzo ciekawe miejsca. Mamy muzeum w Gałkowie dużym, teraz powstaje muzeum w Koluszkach, a poza tym mamy przede wszystkim naturę i 40% terenów leśnych w gminie.
Ja przyznam szczerze, że widziałam już zdjęcia z muzeum i to jest muzeum bardzo nowoczesne. To znaczy, tak sobie wyobrażam to, takie właśnie współczesne muzeum. Zaczęłam się tylko zastanawiać, no jak o tej kolei na przykład w interesujący sposób opowiadać, bo domyślam się, że ci, którzy koleją rzeczywiście się interesują, to będą zachwyceni. Natomiast jak o tym wszystkim, o całej tej historii Koluszek opowiedzieć tak, żeby zainteresować kogoś, kto w tym nie siedzi, kogoś, kto nie jest pasjonatem tego miasta i pasjonatem kolejnictwa.
Jak zainteresować? No przede wszystkim podać to w odpowiedni sposób, interesujący sposób. Wystawa sama nie będzie przesycona, nie będzie nadmierna. Będzie na swój sposób i minimalistyczna, ale też bogata w treść, w konkretny eksponat, wokół którego będzie opowiedziana historia. Nie będzie to Muzeum Kolejnictwa, o tym od razu trzeba powiedzieć. Będzie to muzeum, gdzie kolej będzie w tle. Ten rozwój Koluszek będzie oczywiście na miejscu numer jeden, ale to wszystko będzie na tym kolejowym tle. Bo bez kolei nie byłoby Koluszek, jak wspomnieliśmy. Zaczniemy opowieść oczywiście od tych naszych w cudzysłowie pradziejów, czyli Koluszek nad rzeką Mrogą, gdzie to życie toczyło się bardzo spokojnie, było, można powiedzieć, związane z tym nurtem rzeki. I przejdziemy do tego rozwoju, do tego, co właśnie sprawiło, że Koluszki przeniosły się, że Koluszki zaczęły się rozwijać jako takie miasto właśnie. Miasto, no właśnie, 75 lat dopiero jako miasto, ale byliśmy bardzo dobrze rozwiniętą miejscowością, złożoną z kilku wsi, które już na początku XX wieku mogło stać się miastem. Ale o tym może Adrian też opowie w kilku słowach o tych, jak Koluszki stawały się miastem i nie mogły się tym miastem stać.
Czyli były takie możliwości i były takie propozycje, żeby to się stało jeszcze przed jedną i drugą wojną.
Tak, Koluszki jako miasto były postrzegane już w carskich dokumentach. Teraz przyszykowaliśmy pierwszą wystawę czasową, która dotyczy właśnie tego zagadnienia. I tak w skrócie można powiedzieć, że już władze carskie próbowały zakwalifikować Koluszki jako miasto ze względów na przepisy budowlane, a raczej o bezpieczeństwo ludzi, gdyż nagminnie łamano te przepisy budowlane. Kolejnym podejściem był okres międzywojenny. Tutaj nawet mieszkańcy zabiegali zarówno o to, żeby Koluszki znajdowały się w jednej gminie, bo tak nie było przed wojną. Przez środek miasta przebiegała granica dwóch gmin wiejskich, więc część Koluszek współczesnych była w jednej gminie, część w drugiej. To z kolei, to zjednoczenie miasta miałoby też zagwarantować możliwość przeniesienia tutaj powiatu, siedziby powiatu brzezińskiego, co oczywiście się nie stało, ale były takie tendencje. Po okresie międzywojennym nastąpiła wojna i de facto w 1940 roku Koluszki stały się tym miastem. Wyszło niemieckie zarządzenie Fritza von Baluseka, które stwarzało Koluszki jako miasto, powoływało burmistrza Mikołajewskiego, wiceburmistrza Tirlinga i jednoosobowy magistrat. Przynajmniej to było 10 sierpnia 1940 roku. No niestety wojna dla Koluszek bardzo szybko się skończyła. Mówię niestety, oczywiście cieszymy się, że wojna się skończyła tak szybko, że nie trwała dłużej, gdyż ofiar by było więcej. Ale Koluszki według przepisów, według dekretu PKWN-u z powrotem były wsiami położonymi w dwóch gminach. Dlatego mieszkańcy skrzyknęli się już 18 stycznia, kilka godzin po wyzwoleniu, i zawiązali Komitet Obywatelski Miasta Koluszek. Oczywiście wybrano burmistrza, okupacyjnego burmistrza Włodzimierza Mikołajewskiego, który natychmiast zorganizował Komitet Uchwałodawczy, była to pierwsza Rada Narodowa Koluszek. I pierwsze co, no trzeba było to zalegalizować. Udano się do Kazimierza Mijala, był to pełnomocnik rządu tymczasowego na miasto Łódź i województwo łódzkie, który polecił utrzymać administrację do czasu rozstrzygnięcia przez władze państwowe, przez ministra administracji. I ten stan praktycznie trwał, oczywiście było kilka różnych zwrotów akcji, ale ten stan trwał aż do 1949 roku, kiedy Koluszki oficjalnie uzyskały status miejski.
Bardzo zawiła historia, ale jednocześnie wcale mnie ona nie dziwi, dlatego że obserwując to, co działo się w czasach II wojny światowej, Niemcy chyba po prostu bardzo mocno szanowali ośrodki kolejnictwa i dbali o to, żeby one były docenione. Natomiast nie szanowali wielu innych rzeczy i tutaj chciałabym nawiązać do tej historii wojennej, ale i do historii wcześniejszej. Zbyszku, do ciebie mam to pytanie. Ty badałeś przekrój społeczności Koluszek. Mówisz o tym, że przede wszystkim ludzie związani z pracą na kolei zamieszkiwali te tereny. Natomiast jak to było z przekrojem społecznym, tylko Polacy?
Poza ludnością, społecznością polską do Koluszek również za pracą na kolei przybywali przybysze z Rosji, ponieważ mamy tutaj takie informacje o tym, że mieszkańcami Koluszek były osoby urodzone w Sankt Petersburgu. Koluszki i okolice już w zasadzie od czasów po drugim rozbiorze Polski były zamieszkiwane przez osadników niemieckich. Znaczy, prawdopodobnie przybyli w większości z terenu Wielkopolski, ale wcześniej z okolic Magdeburga, ze Szwabii także. Także ta ludność niemiecka, która tutaj z czasem jakoś tam asymilowała się z ludnością polską, mimo że zachowała swoje tradycje, zachowała swoją religię, no w większości to byli Niemcy wyznania ewangelickiego, ale także oczywiście ludność żydowska, która, o czym pisałem w książce Cztery Koluszki, która tutaj przybywała głównie z Brzezin i z Jeżowa, ale także z Łodzi, także ze wsi Bałty, także ze wsi Chojny i z innych również miejscowości, także z okolic Sosnowca. Też mamy takie informacje od dzisiejszego województwa lubelskiego, także z Warszawy, spod Warszawy. I tak naprawdę tych wszystkich ludzi tutaj ściągała kolej. Mimo że raczej Żydzi nie zatrudniali, nie byli zatrudnieni na kolej, no ale to jest szlak handlowy, prawda? Więc jakaś drobna wytwórczość czy jakiś handel, więc wiadomo było, że no blisko do stacji kolejowej, blisko do tego takiego miejsca transferowego. Ludność niemiecką nadal badam. Mam nadzieję, że kiedyś też ukaże się taka książka na ten temat o koluszkowskich Niemcach. W przypadku koluszkowskich Żydów i okolicznych no są, mamy różne dane, ale no mówimy od kilkunastu do około tam 28-29% ówczesnych mieszkańców stanowiła ludność żydowska. Także oni wszyscy, oczywiście Żydzi też gdzieś tam żyli obok siebie, ale jednak mamy też wiadomości takie, że przynajmniej na etapie wieku szkolnego, prawda, to między Polakami, Niemcami a Żydami były jakieś tam relacje, nie wiem, bardziej koleżeńskie, mniej koleżeńskie, ale ci Polacy, Żydzi, Niemcy gdzieś tam jakoś tam się znali. Także nie tylko Łódź jest miastem wielu kultur.
Skąd jako Stowarzyszenie Historia Koluszek czerpiecie te informacje? Bo teraz pomyślałam sobie, że właściwie kościoły różnych wyznań, świątynie są dobrym źródłem informacji. To znaczy tam jest sporo zapisów dotyczących tego, skąd kto przyjechał. Domyślam się, że prasa również. Ale skąd wy tego wszystkiego się dowiadujecie?
Informacji o Koluszkach no najlepiej też czerpać w środowisku lokalnym, czyli u Koluszkowian. Już w liceum prowadziliśmy wywiady z mieszkańcami, tymi najstarszymi, a że to było, no, to było 12 lat temu. Także wtedy mieliśmy to szczęście, że spotykaliśmy ludzi urodzonych jeszcze dużo przed II wojną światową, którzy pamiętali te czasy, te straszne czasy, którzy mogli nam opowiedzieć bardzo dużo o takim życiu codziennym. Jak to było przed wojną, jak to było w czasie okupacji, jak to było zaraz po wojnie. Oczywiście ważną sferą są archiwa.
Tak, w archiwach możemy odkryć hasła nie tylko dotyczące bezpośrednio Koluszek, ale szukając głębiej, również w zagranicznych archiwach, możemy wyciągnąć z tych archiwów naprawdę unikatowe dokumenty, mapy, a często i zeznania przed sądami, które są bardzo ciekawe i dużo wnoszą na przykład do suchych faktów historycznych. Kolejnym uzupełnieniem archiwów są relacje prasowe, bo gdyż wtedy poznajemy taką otoczkę medialną, jak to byśmy nazwali dzisiaj. Innym jeszcze źródłem są właśnie metryki wspomniane, na przykład pisząc o historii Koluszek, współautor Jacek Winkiel na podstawie kronik metrykalnych odtworzył historię wsi w wieku XVII, wsi Koluszki oczywiście. Więc źródeł jest wiele, wystarczy tylko szukać.
No i zdarza się też, że te źródła i różne artefakty z przeszłości same się pojawiają na waszej drodze i tak było z bardzo ważnym eksponatem, który będzie w muzeum.
Tak, no można powiedzieć, że przynajmniej ja mogę tak o sobie powiedzieć, że ktoś się pytał, co ty robisz, że tak wynajdujesz? Ja mówię, no właśnie chodzi o to, że ja robię niewiele, że ci ludzie i te artefakty gdzieś tam same mnie znajdują. Takim ważnym eksponatem, jeżeli można nazwać ten przedmiot eksponatem Muzeum Koluszkowskiego, będzie pergamin zwój tory z Koluszkowskiej synagogi, czyli pisany tuszem, atramentem na zwoju pergaminowym pierwsze 5 ksiąg Starego Testamentu, czyli tak zwane prawo żydowskie, pięcioksiąg, Tora, która w trakcie, ponieważ w koluszkach jeszcze to dopowiedzmy, jeżeli ktoś by nie wiedział, w koluszkach, no też właśnie z uwagi na ten szlak kolejowy, więc tutaj zorganizowano getto, w którym docelowo początkowo było ponad 500 osób, docelowo około nawet 3000 mieszkańców. Byli to Żydzi nie tylko koluszkowscy, ale później wwożeni z innych pomniejszych, likwidowanych dzielnic żydowskich. Albo gdzieś zupełnie przypadkowo zabłąkani Żydzi, którzy zostali schwytani tutaj i tutaj się znaleźli. Na terenie getta ukryto, przypuszczamy, wiele takich cennych przedmiotów. Już chodzi o religijne właśnie przedmioty, księgi, zwoje żydowskie. Kilka, czy właściwie już kilkanaście lat temu można powiedzieć, podczas remontu jednego z domów na terenie byłego getta znaleziono właśnie w zawinięciu zwój Tory, częściowo zniszczony, a także zwój księgi Estery, który jest w dobrym stanie. To taka ciekawostka, otwieramy Muzeum Koluszek, a tydzień później Żydzi będą mieli swoje święto Purim i to jest takie święto, w czasie którego jako jedyny raz w roku w synagogach właśnie czytana jest księga Estery. Taka ciekawostka. To jest księga bardzo ważna, jeśli chodzi o księgę zwój Tory dla społeczności żydowskiej. Znalazcy, którzy poprosili o anonimowość, ale mieli taką wolę, aby ten zwój został przekazany dla przyszłego Muzeum Koluszek, aby być po prostu takim żywym, namacalnym świadectwem obecności tutaj kiedyś przez wiele, wiele lat społeczności żydowskiej. No i bardzo się cieszymy, że ta prośba teraz jest spełniana. Zwój Tory jest obecnie poddawany konserwacji. No i będzie udostępniony zwiedzającym. Taką ciekawostką może być też taki fakt, że no, na pewno będziemy, nie wiem czy jedynym, ale na pewno jednym z nielicznych w kraju, przynajmniej nie wiem czy tu w Europie Wschodniej, ogarniętej pożogą II wojny światowej, Holokaustem, ale na pewno będziemy jednym z nielicznych muzeów, które w swoich zbiorach będą posiadały właśnie taki eksponat. Mówię eksponat w cudzysłowie, dlatego że no, mam nadzieję, że przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy być może teraz nas słuchają, nie będą pogniewani na to określenie eksponat w stosunku do Tory, ponieważ w obyczajowości religii żydowskiej zwój Tory jest taką uosobieniem, personifikacją żywego Boga, więc dla nich to tak, dlatego ten zwój Tory dla Żydów był tak cenny. Znamy przecież historię z czasów II wojny światowej, kiedy oprawcy hitlerowcy nakazywali rabinom palić zwój, no i tu się rabini nie wyrazili zgody, no i wtedy sami zginęli w płomieniach żywcem paleni łącznie ze zwojem Tory. To jest coś więcej niż eksponat i to jest i z całą pewnością ten przedmiot, ten wolumin będzie miłym takim gospodarzem, będziemy tutaj chętnie przyjmować wielu, wielu, wielu gości.
Mamy kompletną Torę łącznie z wałkami drewnianymi, z inskrypcjami oraz sukienką, na której haftowane są piękne judaistyczne wzory oraz imię i nazwisko właścicieli, czy darczyńców bardziej, Jahel i Estera Greenwald. Więc to jest też niebywałe, że możemy ten przedmiot dopasować do żyjących ludzi. Wiemy, kto podarował to do synagogi, i no niestety znamy też przykre losy tej rodziny.
Też tutaj z pomocą przyszły nam archiwa, ale także żywi ludzie, którzy pomogli nam dotrzeć do potomków, czy właśnie do krewnych właśnie Estery i Szoela Greenwaldów, ponieważ co prawda i Szoel i Estera zginęli, oni jakimś dziwnym trafem znaleźli się, prawdopodobnie, ponieważ oni w ogóle byli mieszkańcami Koluszek, ale rodzina Estery pochodziła z Brzezin. Być może w pewnym momencie okupacji znaleźli się w Brzezinach, no i tam znaleźli się w getcie brzezińskim. I w trakcie likwidacji getta niektórzy brzezińscy Żydzi nie wszyscy od razu zginęli, niektórzy zostali przetransportowani, wwiezieni do getta łódzkiego i wiemy, że stamtąd do Auschwitz wyjechał Scholl, natomiast Estera prawdopodobnie ciężko zachorowała i zmarła w szpitalu na terenie getta. Oni zginęli, ale Estera miała liczne rodzeństwo i jej siostra Hawa znalazła się w czasie wojny w obozie Bersenbelgen. Tam szczęśliwie dożyła końca wojny, tam poznała swojego męża i tam jeszcze przyszła na świat ich córka. Miałem okazję poznać córkę tej córki. To jest pani, która mieszka w Netanii w Izraelu. Jest biegłym sądowym tłumaczem francusko-hebrajskim i zawsze mi mówiła, to jest jej wielkie marzenie, żeby przyjechać do rodzinnych Brzezin. Brzezin to jest jej rodzinne miasto. No ale w międzyczasie wybuchła pandemia, później jeszcze inne jakieś przeszkody i no w tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja w Izraelu pewnie. No ale mam nadzieję, że kiedyś przybędzie, żeby zobaczyć Torę i na aksamitnej koszulce napis imieniem i nazwiskiem jej taki, nie wiem, no, pracioci, można tak powiedzieć. Także to jest niesamowita historia, która pokazuje, że tak naprawdę ten świat żyje. Zginął, ale żyje. No i ten okrzyk jednego z ocalałych, właśnie zresztą też z Bersenbelgen, Żydów, który wykrzyknął, że Izrael nie umarł, nie, Izrael żyje, czyli po hebrajsku Am Israel Hai, który jest do dzisiaj takim znanym okrzykiem właśnie.
Odkrywają się tutaj przed nami takie zupełnie nowe, nieznane prawdopodobnie większości mieszkańców województwa, chociaż może się mylę, karty historii Koluszek, czyli nie tylko kolej, ale Koluszki wielokulturowe, Koluszki jako osada jeszcze przed powstaniem kolejnictwa, społeczność żydowska w Koluszkach. Czego my jeszcze o Koluszkach nie wiemy, a czego nas Muzeum Koluszek nauczy?
Tutaj warto wspomnieć o Władysławie Strzemińskim i Katarzynie Kobro. Mało kto wie, w Koluszkach to oczywiście wiemy, bo propagujemy bardzo mocno tę historię, że w 27 roku właśnie Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro przyjechali tutaj, zamieszkali, pracowali w szkołach, tutejszych szkołach, w gimnazjum koedukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej i Szkole Przemysłowo-Handlowej dla Kobiet. Zaczęli tutaj tworzyć po prostu centrum sztuki współczesnej, takiego postępowego nauczania o sztuce użytecznej też, tak? O to warto podkreślić, że właśnie w szkole żeńskiej duży nacisk składziono właśnie na tą sztukę użyteczną w nurcie współczesnym, w nurcie awangardowym i o tym też będzie. Nie będę mówił wszystkiego oczywiście, bo nie zdradzę wszystkiego. O tym trzeba się przekonać i odwiedzić muzeum w Koluszkach. Będzie też temat I wojny światowej i operacji łódzkiej, powstanie kościoła koluszkowskiego, gdzie też tutaj przywołujemy temat tych wielu kultur, wielu wyznań, wielu religii, które na przykład zrzucały się na budowę kościoła w Koluszkach.
Nie zabraknie oczywiście II wojny światowej, bo Koluszki były bramą, tak samo jak przed wojną bramą Łodzi, tak były też bramą generalnego gubernatorstwa. Były pierwszym osadą w generalnym gubernatorstwie jadąc od Łodzi. I oczywiście w związku z tym tutaj były niemieckie urzędy. Było też tajne nauczanie. Mieliśmy zorganizowane tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej, ale także była tutaj organizacja partyzancka Armii Krajowej i zarówno w formie KEDYW-u, jak i później oddziału partyzanckiego, sławnego zresztą na większą część województwa, tutaj oczywiście to funkcjonowało. Ale nie zabraknie również trochę bliższej nam historii, czyli tematu odlewni w Koluszkach. Jest to chyba pamiętany przez większość jeszcze koluszkowian zakład pracy, który zatrudniał w szczytowym momencie 1600 osób, a który niestety już upadł i pozostały tylko wspomnienia, ale także pewne eksponaty, zdjęcia i pamiątki z nim związane.
Jako stowarzyszenie Historia Koluszek wy celebrujecie tę historię, to znaczy nie tylko przypominacie ją i dbacie o to, żeby ona trwała i żeby mieszkańcy o niej nie zapominali, ale też potraficie w świetny sposób do niej nawiązywać i przypomniałam sobie tutaj inicjatywę, która była związana też poniekąd z koleją, bal na dworcu mam tutaj na myśli. Zaczęliśmy od kolei i kolei poświęciliśmy dużą część naszej rozmowy, ale to jest jakiś sposób na odtwarzanie historii, jeżeli pojawiacie się w strojach z epoki. Przecież to nie musi być tylko pierwsza czy druga wojna światowa, które są bardzo charakterystyczne. Można to robić w taki sposób.
Tak, staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić tę historię, bo suche fakty nie każdego zainteresują, ale trzeba znaleźć tą drogę, tą ciekawą drogę właśnie, żeby zachęcić, żeby być może ubrać się, dotknąć czegoś, a może namalować, bo też z ramienia Miejskiego Ośrodka Kultury organizuje w Lisowicach plenery malarskie, które nawiązują do tej tradycji z przełomu XIX-XX wieku, kiedy Teresa Silberstein, bo majątek Lisowice wówczas należał do żydowskiej rodziny Silbersteinów, łódzkich fabrykantów, organizowała plenery malarskie dla artystów. Do Lisowic przyjeżdżał Julian Fałat, Okuń, bracia Hirschenberg. Otaczała ona swoją opieką też i tych artystów, tych nowych artystów, których ceniła. Tam były domki letniskowe, w których mogli się zatrzymać i na przykład w muzeum w Rapperswil znajduje się pejzaż z Lisowic Juliana Fałata. Więc to są naprawdę perełki. Ale wracając do pytania oczywiście, stroje historyczne, ożywiona historia, to żeby ta historia była jak najbardziej atrakcyjna. Wycieczki, rajdy rowerowe, spacery, cóż jeszcze, fotodej też kiedyś był, żeby szukać tej historii, żeby nawet, no jeszcze lekcje w szkołach oczywiście, wszystko to ma zainteresować. W rajdach historycznych, czy też w grach miejskich zazwyczaj przynosimy mundury, przynosimy eksponaty, to są repliki w dużej mierze, tak, żeby można było to dotknąć, przymierzyć, zobaczyć na własne oczy. Nawet może i powąchać, jeżeli jest taka potrzeba.
A jak to było z tym balem?
Bal na dworcu w Koluszkach to była taka inicjatywa tutaj i z Stowarzyszenia Historii Koluszek, a także osób związanych już z produkcją filmu. Matką takiego przedsięwzięcia była pani Elżbieta Czarnecka, kustosz ówczesny Muzeum Kinematografii. I tutaj dzięki jej pomocy udało się zorganizować na terenie dworca, który niebawem już przejdzie do historii, dworca budowanego w drugiej połowie lat 60. w Koluszkach. Na ten happening przyjechali twórcy filmu, przyjechał reżyser Filip Bajon, przyjechał Zbigniew Zamachowski, miał przyjechać pan Jan Nowicki, ale już wtedy był chory. Przyjechali też inni filmowcy, artyści. Przybywali też na ten happening zupełnie przypadkowe osoby, które właśnie jechały gdzieś tam z Katowic i miały przesiadkę. No i po prostu byli zainteresowani, także też wzięli udział tutaj w tym przedsięwzięciu. To było w lutym 2020 roku i była to 30. rocznica właśnie premiery filmu Bal na dworcu w Koluszkach. Chyba troszkę film ciekawy, chyba troszkę szkoda, że no nieszczęśliwie, to był szczęśliwy oczywiście dla Polski okres i dla Europy też, ale chyba może niekoniecznie dla tego filmu, ponieważ to był czas, kiedy wszyscy żyli tą wiosną ludów, można powiedzieć, współczesną, to znaczy okrągły stół, upadek muru berlińskiego, upadek systemu totalitarnego i gdzieś mam wrażenie, że ja to przynajmniej tak oceniam, że ta premiera tego filmu gdzieś umknęła, no po prostu w newsach radiowo-telewizyjno-prasowych jakby Polacy wtedy żyli zupełnie czymś innym, nie? Ale film, wydaje mi się, był dosyć takim ważnym spotkaniem się w jednym miejscu właśnie w pamiętnej zimy stulecia 78-79. Przedstawicieli różnych poglądów, różnych środowisk polskich i to była taka próba właśnie analizy tego, czym jest ta polska dusza, czym są Polacy. No i zorganizowaliśmy to, udało się. Uważam, że była to bardzo, bardzo fajna, udana impreza.
W najbliższy czwartek otwiera się w Koluszkach Muzeum Historii Miasta. Nie będzie to Muzeum Kolejnictwa, ale kolej będzie towarzyszyła tej placówce. Ja chciałabym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czym chcielibyście wy, żeby stało się to muzeum? Jaką ono ma pełnić funkcję w mieście? Czy to ma być muzeum dla mieszkańców? Czy może to powinno być miejsce, które przyciągnie tych, którzy Koluszek nie znają? Czy może da się to w jakiś sposób połączyć?
Przede wszystkim muzeum powinno być miejscem żywym. To znaczy, że nie tylko wyrobimy wystawę, którą no każdy zobaczy i zapomni, ale to ma być miejsce, które tą historię bada na bieżąco, cały czas ją odkrywa. Z pionem poszukującym tej historii i dzielącym się ze społeczeństwem, a także angażującym społeczeństwo do dzielenia się z historią z innymi po prostu, czy z muzeum również. Mam nadzieję, że to muzeum będzie nie tylko badać pod kątem mieszkańców historię, to znaczy, że coraz atrakcyjniejsze rzeczy stricte koluszkowskie, ale również będzie nastawione na przyjezdnych, to znaczy w bardzo atrakcyjny sposób pokrótce opowie, czym te koluszki są, jaką mają historię. Każdy odwiedzający dowie się, może przy okazji weekendu spędzonego na Lisowicach, a może na, dajmy Boże, powstającym w przyszłych latach aquaparku w Koluszkach. To już mogę tak powiedzieć, że staramy się o odwiert geotermalny, więc kto wie, co może w przyszłości być. W każdym razie, budując tą bazę turystyczną, chcemy też opowiedzieć, kim jesteśmy jako koluszkowianie.
Zbyszku, ty pewnie liczysz na to, że razem z otwarciem muzeum pojawią się nowi mieszkańcy, którzy coś tam jeszcze trzymają w domu i pochwalą się tym.
Tak, tak. No jak najbardziej. Chciałbym też powiedzieć o czymś, co... Najpierw coś takiego zrodziło mi się, kiedy przed kilku laty zacząłem po wielu, wielu latach planowania, że będę to robił. W końcu kilka lat temu udało mi się zbadać, no oczywiście częściowo, swoje drzewo genealogiczne i potem ta myśl gdzieś tam wróciła do mnie w trakcie pracy nad książką Sztetl, w tej chwili nad książką Historii Koluszek również. Taka myśl, że... Ponieważ żyjemy w czasach takich dosyć szybkich, kiedy generalnie dzisiaj już nie pamięta się, jakie informacje w wiadomościach telewizyjnych, czy radiowych, czy prasowych były podawane przed miesiącem i to wszystko gdzieś ginie. I tak sobie myślę, że to, kim my jesteśmy dzisiaj, to wszystko mamy dzięki naszym przodkom, bez względu na to, czy jesteśmy z nich dumni, czy mniej dumni. No, moje marzenie jest takie, żeby właśnie to muzeum stało się takim oczywiście miejscem nowoczesnym, gdzie patrzymy w przyszłość, ale gdzie też z szacunkiem odnosimy się do naszych przodków, no, dzięki którym my w ogóle jesteśmy i jesteśmy takimi, jakim jesteśmy. Więc to też tak dla, no wiadomo, no generalnie dla młodego pokolenia, dla następnych pokoleń, nie? Ale to też jest takie wyzwanie dla tych naszych rówieśników, czy rówieśników naszych rodziców, naszych dziadków, którzy będą przychodzili, przyjeżdżali, odwiedzali to muzeum, żeby również oni coś wnieśli nowego, żeby no, to muzeum było takim miejscem dynamicznym, żeby ono się dalej rozwijało, bo historia jest czymś pięknym i czymś bardzo ważnym, może ważniejszym niż ekonomia, chociaż w zasadzie te dwa światy gdzieś się ze sobą zazębiają i zachęcamy wszystkich, żeby nas odwiedzali i żeby też również jakąś swoją cegiełkę wnosili do tego miejsca, ponieważ Koluszki to jest stacja węzłowa, więc tutaj można do nas dojechać z każdego zakątka i województwa, i Polski, i no, pewnie świata też.
Ja jeszcze dodam tylko, że jakby mówimy o przeszłości w muzeum oczywiście, ale jesteśmy tu i teraz i patrzymy w przyszłość. Mówiąc o przeszłości, patrzymy w przyszłość na młode pokolenia, które w Koluszkę będą rosły i żebyśmy opowiadali właśnie w tym muzeum o przeszłości, ale myśląc właśnie o tych przyszłych pokoleniach, o tym, żebyśmy kształtowali ten nasz też lokalny patriotyzm, tą świadomość historyczną. I tak jak tutaj wspomnieliśmy wszyscy, żeby ta ekspozycja nie stała się po prostu zbiorem zakurzonych przedmiotów, ale żeby ona żyła wraz z mieszkańcami, żeby ona się zmieniała, żeby każdy coś mógł przynieść do archiwum oczywiście, tak, bo nie wystawimy wszystkiego. To od razu mówię, no niestety nie damy rady wystawić wszystkiego, więc będzie oczywiście magazyn, gdzie te rzeczy będą przechowywane. Ale edukacja właśnie dzieci, młodzieży, interesująca edukacja. To, co zdobyliśmy przez lata pracy z młodzieżą i z osobami starszymi również, chcemy przenieść na grunt muzealny, taki powiedzmy jeszcze bardziej fachowy.
Zapraszamy w takim razie jeszcze na otwarcie. Gdzie i kiedy należy się pojawić?
14 marca o godzinie 18 w Koluszkach przy ulicy 3 Maja 17, czyli tuż obok dworca kolejowego w Koluszkach.
Wiadomo, że pasja, nasza pasja liczy się w tym wszystkim, ale jednak nie byłoby tego muzeum, gdyby też nie władze naszego miasta, które uwierzyły w ten projekt, które wyszły też z inicjatywą stworzenia w Koluszkach muzeum. No i ich dzieło będzie można, nasze wspólne dzieło będzie można oglądać już w najbliższy czwartek.
A zapraszali na otwarcie Muzeum Koluszek przedstawiciele Stowarzyszenia Historia Koluszek. Adrian Kut, dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
Mateusz Jaśkiewicz.
Dziękuję bardzo.
I Zbigniew Komorowski.
Dzięki serdeczne.
Zapraszamy do Koluszek w najbliższy czwartek o 18:00.